Dzień dobry, nazywam się Dominik Olejniczak i dziś rozmawiam z kardiologiem. Moim gościem jest profesor Paweł Balsam, kierownik oddziału klinicznego elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj serdecznie.
Moment diagnozy zawsze jest dla pacjenta trudny. Można jednak odnieść wrażenie, że niewydolność serca nie jest kojarzona z poważnym problemem zdrowotnym, takim jak na przykład nowotwór. Tymczasem rakowanie w niewydolności serca jest daleko gorsze niż w przypadku większości chorób nowotworowych. Kampania Za Głosem Serca koncentruje się na edukacji w tym zakresie i chciałbym, żebyśmy na początku skupili się na wyjaśnieniu, czym ta niewydolność serca faktycznie jest.
Trzeba spojrzeć na serce jako na pompę, która ma swoją pracę do wykonania, czyli ma pompować krew w spoczynku 5 litrów na minutę przy wysiłku do 20-25 litrów w zależności od tego, jak jesteśmy wysportowani. I niewydolność serca pojawia się wtedy, kiedy ta pompa nie jest w stanie pompować tyle, ile potrzebują mięśnie, ile potrzebuje mózg, czy każda tkanka naszego organizmu. Na początku jest to przeważnie tak, że w spoczynku to serce daje radę, ale właśnie przy aktywności fizycznej, przy wchodzeniu na pierwsze, drugie piętro, przy przejściu 200-300 metrów pojawiają się u pacjenta objawy, kiedy pompa działa za słabo, za mało krwi dociera do mięśni, za mało krwi dociera do płuc, dochodzi do tego, że pacjent się męczy, bolą go mięśnie, nie może dalej iść, robi mu się duszno. Natomiast niestety w kolejnym etapie ta pompa też działa za słabo już w spoczynku, czyli w sytuacji, kiedy siedzimy, to też pacjentowi jest duszno i tak naprawdę nie może wykonywać żadnej aktywności fizycznej. Już takiej schyłkowej niewydolności serca. No i tutaj ważne jest to, że oprócz tych objawów, to o czym wspominałeś, ta śmiertelność, która jest zatrważająca, bo dane pokazują, że w ciągu 5 lat od diagnozy umiera około 45-50% pacjentów. No to jest gorzej niż w większości chorobach nowotworowych, nowotworach złośliwych.
No właśnie, czy my jesteśmy w stanie dokładnie oszacować skalę występowania problemu niewydolności serca?
Te dane nam się zmieniają w poszczególnych latach, jak robimy coraz bardziej zakrojone badania epidemiologiczne. Dzisiaj mówimy, że jest to około 1 200 000 300 000 pacjentów. To ta zmienność, bo kiedyś mówiliśmy o 700-800 tysiącach pacjentów, wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że starzeje nam się społeczeństwo i tej niewydolności serca będzie coraz więcej, dlatego, że jest to choroba ściśle związana z wiekiem i z chorobami, które z wiekiem przychodzą, czyli miażdżyca, zawały serca, nadciśnienie tętnicze. Druga sprawa to jest też dostępność do badań diagnostycznych, które pozwalają postawić diagnozę, do badania echokardiograficznego, które jest niezbędne do tego, żeby diagnozę niewydolności serca postawić, zwłaszcza tą niewydolność serca tak zwaną ze zachowaną frakcją wyrzutową. Czyli to jest osoba, która wcale nie miała jeszcze zawału serca, nie miała zapalenia mięśnia sercowego, ale ma na przykład wieloletnie źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze, które nieuchronnie będzie prowadziło do pogrubienia przerostu mięśnia sercowego i niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Do tego jest potrzebny dobry aparat echokardiograficzny, ale też jest dobry echokardiografista potrzebny, który pomoże taką diagnozę postawić. Także dzisiaj myślę, że mówimy o 1 200 000 300 000 pacjentów, ale spodziewajmy się, że ta liczba będzie rosła.
No rzeczywiście, ta grupa jest bardzo duża i w tym kontekście chciałbym zapytać o czynniki ryzyka. Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia niewydolności serca i czy są grupy populacji, które w sposób szczególny są narażone na wystąpienie tego problemu zdrowotnego?
No to podstawowym czynnikiem ryzyka, czy też czynnikiem sprawczym niewydolności serca jest miażdżyca, czyli choroba związana ze złym stylem życia, wtedy, kiedy jesteśmy nieaktywni fizycznie, kiedy jesteśmy otyli, nie leczymy cukrzycy albo nie diagnozujemy cukrzycy, nie diagnozujemy nadciśnienia tętniczego, pojawia się blaszka miażdżycowa w tętnicach wieńcowych, dochodzi do zawału serca, no i fragment serca podlega martwicy, czyli uszkodzeniu i to powoduje, że rozwija się niewydolność serca. I na pierwszym miejscu jest miażdżyca, po miażdżycy jest nadciśnienie tętnicze.
Czyli są to czynniki modyfikowalne, które w znacznej większości przypadków wynikają z zachowań zdrowotnych.
Dokładnie tak. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że około 60-70% zawałom serca można by było zapobiec przez odpowiednią modyfikację stylu życia, bo tak jak wspominałeś, miażdżyca, wiele czynników ryzyka jest modyfikowalnych. Cholesterol cholesterol można leczyć, cukrzycę można leczyć, można być aktywnym, można schudnąć. To są te modyfikowalne czynniki ryzyka. Jak ktoś pali, to trzeba rzucić palenie, bo to też jest silny modyfikowany czynnik ryzyka. Kolejna przyczyna niewydolności serca to jest nadciśnienie tętnicze, które no, mamy dzisiaj świetne leki do leczenia, ale też zmiana stylu życia, redukcja masy ciała, to też jest redukcja ciśnienia tętniczego o kilkanaście milimetrów słupa rtęci. Także nadciśnienie tętnicze i miażdżyca to jest około 70% przyczyn niewydolności serca i tutaj mamy bardzo duże pole do działania, jeżeli chodzi o prewencję. Coraz częściej spotykamy się też z niewydolnością serca na podłożu zapalenia mięśnia sercowego. Tutaj mamy trochę mniej w zakresie prewencji, ale pamiętajmy, że jak mamy infekcje górnych dróg oddechowych, to nie bagatelizujmy tych infekcji. Czyli z infekcją, z gorączką nie wolno nam ćwiczyć, nie wolno nam trenować. Powinniśmy też ograniczyć naszą aktywność zawodową w tym czasie i dać się wygoić tej infekcji. Dlatego, że nadmierna aktywność fizyczna w trakcie infekcji, gdzie są wirusy w drogach oddechowych, które mogą się dostać do krwiobiegu i one się dostają, jest wiremia. Nadmierna aktywność fizyczna sprzyja temu, że ten wirus zaatakuje serce i spowoduje zapalenie mięśnia sercowego. A o ile w przypadku zawałów serca mamy wypracowane ścieżki leczenia i potrafimy te zawały dzisiaj leczyć w Polsce bardzo dobrze, o tyle w zapaleniu mięśnia sercowego de facto nie mamy żadnego leczenia przyczynowego.
Czyli warto podkreślić, że ta aktywność fizyczna, pomimo tego, że wiadomo, że ma pozytywny wpływ tak. na organizm, musi być dopasowana do potrzeb i możliwości tego
i
organizmu.
I do aktualnego stanu organizmu, dokładnie tak, bo obserwujemy u nas w klinice kardiologii często właśnie młodych pacjentów, bo to zapalenie dotyka często młodych osób, 30-40-latków, którzy pomimo infekcji mieli zaplanowany jakiś plan treningowy, kontynuowali ten plan treningowy, potem nagle spadła wydolność, okazało się, że jest zapalenie mięśnia sercowego i różni się później to, czy to zapalenie mięśnia sercowego. Może pacjent wyjść bez szwanku, a może wyjść z upośledzoną kurczliwością serca, z arytmią komorową, a może dochodzić wręcz do zatrzymania krążenia.
No właśnie, pociągnijmy troszeczkę ten temat, dlatego że choroby serca, czy w ogóle choroby przewlekłe, rzadko kojarzą się z osobami młodymi. Natomiast okazuje się, że tutaj wcale niekoniecznie tak jest.
Tak, no, bo młode osoby są przeważnie aktywne. Aktywne fizycznie, aktywne zawodowo i te infekcje mogą dotykać. Oczywiście my nie znamy do końca jeszcze mechanizmów, czemu jedna osoba z infekcją, będąca aktywnie fizycznie, ma zapalenie mięśnia sercowego, a czemu inna nie ma. Są pewne predyspozycje genetyczne. My dzisiaj coraz częściej dokonujemy takiego badania panelu genetycznego u osób, które do nas trafiły z zapaleniem mięśnia sercowego. Często mają geny odpowiedzialne za tak zwaną kardiomiopatię rozstrzeniową, czyli genetycznie uwarunkowaną chorobę, która nie pokazywała się do 30-40 roku życia, do czasu, aż nie doszło właśnie do infekcji u takiego pacjenta. Ale no, przed taką infekcją my po prostu tego nie wiemy. Dlatego każdy z nas, kto ma infekcję, powinien rzeczywiście w tym okresie, kiedy nie miną objawy, nie minie gorączka, unikać nadmiernej aktywności fizycznej, co oczywiście, tak jak wspominałeś, no, nie przekreśla aktywności fizycznej, która jest genialnym środkiem, bo wiele osób, ekspertów od zdrowia publicznego, od rehabilitacji ma swoje powiedzenie i to bardzo mądre powiedzenie, że aktywność fizyczna zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi aktywności fizycznej.
Co ciekawe, tę teorię wygłosił w XVI wieku znany nam Wojciech Oczko.
A, no to widzisz, także, tego nie wiedziałem.
Co tylko świadczy o tym, że ten pogląd rzeczywiście znany jest od wieków i znakomicie, że on przetrwał w zasadzie w niezmienionej formie.
Tak, to już nawet Hipokrates też mówił właśnie na temat narządów, że każdy nieużywany narząd będzie podlegał szybszemu starzeniu. I to samo jest o mięśniach i o sercu. Jeżeli będziemy nieaktywni fizycznie, to będzie szybsze starzenie.
To myślę, że z taką wiedzą, uzbrojeni w taką wiedzę, śmiało możemy tej aktywności fizycznej zażywać. Chciałbym troszeczkę cofnąć się do badań profilaktycznych, o których troszeczkę już wcześniej powiedziałeś. No, wiadomo, że w świecie idealnym każdy z nas raz na jakiś czas takie badania profilaktyczne powinien wykonywać. W związku z tym chciałbym, żebyśmy jeszcze raz powiedzieli, jakie badania należałoby wykonać, aby w razie czego wykryć niewydolność serca, na przykład w grupie podwyższonego ryzyka.
To, a może zaczniemy od badań, które nad czynnikami ryzyka, bo zanim ta niewydolność się pojawi, to jednak mamy te czynniki ryzyka, o których wspominaliśmy, a mamy w Polsce świetny, ale niestety niewykorzystywany program 40+, który został skierowany do podstawowej opieki zdrowotnej. Są na to fundusze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Może trochę za słabo wypromowany był ten program, ale to jest program skierowany dla osób po 40 roku życia, które pozwala na ocenę czynników ryzyka u tego pacjenta, czyli Każdy z nas po 40 roku życia powinien raz w roku oznaczyć lipidogram, czyli stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie cholesterolu tego złego, czyli LDL. Powinien oznaczyć glukozę na czczo. Jeżeli ta glukoza na czczo jest w jakichś zakresach nieprawidłowych, czyli powyżej 100 mg w decylitrze, to dalsze badania, czyli test doustnego obciążenia glukozą albo hemoglobina glikowana, żeby szukać aktywnie cukrzycy. Każdy z nas powinien sobie w miarę regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze. Jeżeli to ciśnienie przy pierwszym pomiarze w życiu jest poniżej 120 na 70, to mamy 5 lat spokoju. Przez 5 lat jest małe prawdopodobieństwo, że rozwiniemy nadciśnienie. Jak jest między 120 a 130 skurczowe, między 70 a 80 rozkurczowe, to już zróbmy badania w ciągu 3 lat kolejne badanie.
Czy moglibyśmy się na chwilkę zatrzymać przy samodzielnym pomiarze ciśnienia tętniczego, ponieważ jest to badanie dosyć proste, które może wykonać każdy z nas w warunkach domowych. Tak. W związku z tym, jak prawidłowo dokonać takiego pomiaru?
To bardzo dobry temat właśnie, bo często jest tak, że właśnie pacjenci przychodzą z pomiarami i mają jakieś wyższe wartości, się okazuje, że zaraz po wysiłku robił to badanie. A więc tak, po pierwsze dzisiaj preferowane to są ciśnienie mierze automatyczne, oczywiście kupione w aptece jako z certyfikatem wyrobu medycznego, czyli tak zwany znak CE, który jest na tym nadany. Pomiar powinien być wykonywany po 5 minutach odpoczynku, czyli nie to, że z biegu, tylko 5 minut odpoczynku. Przez co najmniej 2 godziny przed pomiarem nie powinniśmy wypić kawy i nie powinniśmy zapalić papierosa. Papierosa w ogóle nie powinniśmy palić, no ale jeżeli już ktoś pali i mierzy ciśnienie, to te 2 godziny przerwy powinno być. 5 minut odpoczynku, siadamy w cichym, spokojnym miejscu, najlepiej w warunkach domowych, tam gdzie czujemy się najbardziej komfortowo. Zakładamy sobie mankiet na ramię.
Czy to ma znaczenie, na które ramię zakładamy ten mankiet?
Przy pierwszym pomiarze w życiu, jeżeli pierwszy pomiar w życiu wykonujemy, wykonujemy na obydwu ramionach i później wybieramy to ramię, na którym jest wyższa wartość ciśnienia tętniczego. Ta różnica nie powinna przekraczać 15 mm supertęci. Jeżeli przekracza pomiędzy jednym a drugim, to powinniśmy się zgłosić do kardiologa, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś anomalii naczyniowej. Jeżeli nie przekracza, to wybieramy ramię, na którym jest wyższe ciśnienie i na tym już później cały czas to ciśnienie sobie mierzymy. Ten mankiet powinien się znajdować na wysokości serca, czyli w pozycji siedzącej, jak położymy ręce na stole, to mniej więcej ten mankiet wtedy będzie na wysokości serca i wykonujemy 2 pomiary w odstępie 1-2 minut. I z tego wyciągamy średnią. Najlepiej, jeżeli robimy to pierwszy raz i mamy jakieś graniczne wartości ciśnienia tętniczego, to robić sobie takie 4-5 dni pomiarów. I wtedy 2 pomiary rano, 2 pomiary wieczorem przez 5 dni i z tego wyciągamy średnią. I jeżeli w warunkach domowych, czyli siedząc w domu, mamy powyżej 135 skurczowe, 85 rozkurczowe, to wtedy rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze u takiego pacjenta. W gabinecie to jest 140 na 90.
A jakie znaczenie dla ciebie jako lekarza praktyka ma prowadzenie dzienniczka wartości ciśnienia tętniczego przez pacjenta?
To jest bardzo ważne i bardzo lubię, jak pacjenci to robią, bo a, znaczy to, że pacjent jest zaangażowany w swój proces leczenia. B, często zwraca uwagi na poszczególne pomiary i dostosowuje sobie dawki leków, co często dzięki czemu jest często zoptymalizowane leczenie. No i trzecia sprawa to jest to, że ja jako lekarz, który zlecił pacjentowi jakieś leki na nadciśnienie tętnicze, elementy dotyczące zmiany stylu życia, widzę na bieżąco tą reakcję, czyli jak się to zmienia. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym pierwszym etapie leczenia, kiedy przychodzi pacjent z ciśnieniami 160-170, skurczowe, 90-110 rozkurczowe, daję mu leki. Ja nie chcę mu dać zbyt gwałtownie obniżyć ciśnienia, bo on się też się będzie źle czuł. Jeżeli chodził kilka lat z takimi ciśnieniami, to powinniśmy w ciągu 1-2 miesiąca doprowadzić do prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego, a nie w ciągu 1-2 tygodni. W związku z czym, jak przyjdzie do mnie z tym pomiarem, będę też widział tą tendencję spadkową. Natomiast najważniejszy aspekt to jest rzeczywiście zaangażowanie pacjenta w proces leczenia. On jest dużo bardziej aktywny i chce brać udział, chce być częścią tego procesu leczenia, a nie tylko odbiorcą recepty i leków, które przepisaliśmy.
Taki pacjent lepiej rokuje, prawda?
Dokładnie.
Okay. Chciałbym zapytać jeszcze o zastosowanie opieki koordynowanej.
W leczeniu niewydolności serca. Tak. No to jest taki game changer, taki element, który troszeczkę zmienia podejście do roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w niewydolności serca, bo przed wprowadzeniem opieki koordynowanej lekarz rodzinny nie miał żadnego narzędzia do zdiagnozowania niewydolności serca. Nie miał echokardiografii, nie miał markerów z krwi takich jak NT-proBNP, czyli taki marker niewydolności serca, w związku z czym każde podejrzenie kończyło się tym, że musiał wydać skierowanie do kardiologa. to kończyło się rocznym, półtorarocznym oczekiwaniem na wizytę u kardiologa i pacjent tracił z kilka lat życia, dlatego że pewnie przejdziemy jeszcze do terapii, ale w przypadku niewydolności serca terapia maksymalnie zoptymalizowana na początku u na przykład 55-latka daje mu dodatkowo 8,5-9 lat życia. A jeżeli odwleczemy to o rok w czasie, to zabieramy mu kilka lat, dlatego że już przebudowa mięśnia sercowego nastąpiła. No i co ta opieka koordynowana daje? Lekarz w koordynowanej opiece ma możliwość zlecenia badania echo serca. Tym osobą wykonującą to echo serca to jest kardiolog albo osoba w trakcie specjalizacji z kardiologii po drugim roku specjalizacji, czyli taka, która może normalnie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przyjmować. To może być również specjalista chorób wewnętrznych z doświadczeniem w pracy w oddziale kardiologii. I taka osoba może wykonać echo serca. Te terminy są przeważnie bardzo krótkie, bo taka poradnia POZ ma podpisany kontrakt po prostu z lekarzem, który to wykonuje. Zleca skwijętę probę NP i de facto w ciągu miesiąca, dwóch lekarz rodzinny ma możliwość postawienia diagnozy i od razu włączenia leczenia. Jeżeli ma obawy przed tym włączeniem leczenia, to w pakiecie opieki koordynowanej jest nie tylko echo, ale jest również konsultacja kardiologiczna. To jest zarówno konsultacja lekarz-pacjent, czyli może wysłać tego pacjenta do kardiologa, który współpracuje z danym POZ-em, ale może być też skorzystać z opcji konsultacji lekarz-lekarz, gdzie wcale pacjenta nie trzeba wysyłać na wizytę, tylko z tym zestawem danych, które już ma, rozmawia z kardiologiem i kardiolog pomaga lekarzowi rodzinnemu w podjęciu decyzji o postawieniu diagnozy i włączeniu leczenia.
Zatrzymajmy się na chwilę przy badaniu echo serca. Czy to jest badanie, którego pacjent powinien się obawiać, czy to jest badanie inwazyjne i jaką ono ma wartość diagnostyczną? Mhm.
Echokardiografia jest zupełnie nieinwazyjnym badaniem. Musimy przyłożyć głowicę do klatki piersiowej. Głowica to jest takie urządzenie wielkości dużego flamastra, którą przykładamy w kilka miejsc do klatki piersiowej, żeby zobaczyć, jak wygląda serce. Echokardiografia to jest potocznie zwane USG, czyli ultrasonografia. No pewnie większość z Państwa, którzy nas słuchają, raz w życiu co najmniej mieli wykonywane USG brzucha albo jakieś USG stawów. No to jest dokładnie to samo badanie. Ono trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności oczywiście od tego, z jakim problemem echokardiograficznym spotyka się osoba badająca. I wartość diagnostyczna jest piramidalna, no bo bez tego badania nie mamy prawa postawić diagnozy niewydolności serca. To jest element konieczny, po pierwsze, żeby zdiagnozować niewydolność serca, a po drugie, żeby powiedzieć, z jakim typem niewydolności serca mamy do czynienia, tak? Czyli tej, gdzie niewydolność serca tak zwana ze zredukowaną kurczliwością, ze zredukowaną frakcją, czyli tam, gdzie doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego i do martwicy, albo ta niewydolność serca właśnie z tak zwaną zachowaną frakcją wyrzutową, czyli wtórna do nadciśnienia tętniczego, gdzie nie doszło do martwicy, ale po prostu mięsień stał się gruby i sztywny. To dotyczy głównie osób w wieku starszym, po 70 roku życia, osób z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego i częściej też kobiety chorują na niewydolność serca z zachowaną frakcją.
Chciałbym zapytać, ponieważ bardzo powszechne stało się zjawisko wielochorobowości, w związku z tym, czy efektywne leczenie niewydolności serca w jakikolwiek sposób może być uzależnione od innych jednostek chorobowych, które mogą występować u pacjenta.
Tak, ta wielochorobowość dotyczy osób zwłaszcza starszych. Niewydolności serca bardzo często towarzyszy cukrzyca, bardzo też często towarzyszy przewlekła choroba nerek u takich pacjentów.
A czy zdarza się, że w trakcie diagnozowania niewydolności serca wychodzą, mówiąc potocznie, inne choroby, na przykład cukrzyca nieuświadomiona?
Tak. I to jest dosyć częste zjawisko. Wśród osób z niewydolnością serca około 40% ma cukrzycę, a w populacji ogólnej to jest około 3-4%. To pokazuje, że jest dziesięciokrotnie większa populacja tych osób z cukrzycą i często pacjenci nieuświadomieni, ale jak zlecamy badania, a jak zlecając badania laboratoryjne u chorego z niewydolnością serca, mamy w pakiecie podstawowym hemoglobinę glikowaną, czyli taki parametr, który pokazuje, jak wygląda kontrola glukozy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. I mamy też glukozę na czczo. Mamy też konieczność oceny czynności nerek i bardzo często wychodzi nam, że pacjent, który ma niewydolność serca, rozwinął już niestety przewlekłą chorobę nerek, czyli niewydolność nerek. To jest układ naczyń powiązanych. Jak serce słabo pracuje, to jest mniej krwi pompowane do nerek. Jak jest mniej krwi pompowane do nerek, to i nerki również są tym dotknięte i dochodzi do rozwoju przewlekłej choroby nerek. Ale to, co wspominałeś, ta wielochorobowość i czy to ma znaczenie dla pacjenta, a w zakresie leczenia ma dzisiaj znaczenie, bo mamy leki, które potrafią leczyć serce, nerki i cukrzycę jednocześnie. Także to też jest taki pozytywny aspekt, że nawet jeżeli znajdziemy te inne choroby, to dając leczenie niewydolności serca, możemy zaopiekować się również tymi pozostałymi jednostkami chorobowymi.
No właśnie, bo jak występuje wielochorobowość, to występuje również wielolekowość, czyli, czyli polipragmazja. Czy taki pacjent, u którego występuje wielochorobowość, musi być, czy powinien być pod opieką kilku specjalistów jednocześnie, czy jeżeli ma określone, zdiagnozowane konkretne choroby, wystarczy, jeżeli prowadzi go jeden lekarz specjalista?
Mhm. To zależy od zaawansowania tych chorób. Ja większość swoich pacjentów z niewydolnością serca i z cukrzycą prowadzę sam, chyba że jest to cukrzyca źle kontrolowana, cukrzyca, która wymaga insulinoterapii. Natomiast jeżeli się okazuje, że po zastosowaniu 2-3 doustnych leków przeciwcukrzycowych pacjent ma dobrą kontrolę glukozy, to diabetolodzy sami mówią i to mają w swoich wytycznych. Nie ma potrzeby kierowania takiego pacjenta na konsultację specjalistyczną do diabetologa. Co do przewlekłej choroby nerek, po pierwszej diagnozie pacjent powinien się stawić u nefrologa, czyli powinien być obejrzany i skonsultowany przez nefrologa. Natomiast później przeważnie to już jest prowadzenie takiego pacjenta przez kardiologa, chyba że dochodzi do pogorszenia właśnie tej czynności nerek. Natomiast tak jak wspominałem, no to leki, które my dajemy na niewydolność serca, część z nich również działa prewencyjnie na progresję, czy też na dalsze pogarszanie się czynności nerek.
Czy w takim razie, podsumowując naszą rozmowę, możemy postawić taką tezę, że to zaangażowany pacjent jest tym, czy to jest warunek, to zaangażowanie pacjenta do tego, aby terapia była skuteczna?
To jest bardzo ważne i to nam pokazało, takie badanie było robione w Charité w Berlinie przez pana profesora Kolca, Friedericha. Było to badanie z telemonitoringiem, czyli pacjenci z niewydolnością serca, z taką ciężką niewydolnością serca pozawałową, byli włączani do programu telemonitorowania, czyli dostawali do domu taki zestaw urządzeń. Waga, ciśnieniomierz, EKG, tablet, na którym uzupełniali dane o swoim danym samopoczuciu. I co się okazało, że ten telemonitoring pomógł tylko tym, którzy byli zaangażowani, natomiast ci, którzy nie wykonywali na bieżąco tych badań, którzy często mieli depresję albo właśnie stany przeddepresyjne, czy też nastrój taki depresyjny, to powodowało, że nie korzystali z tego typu rozwiązań i nie byli zaangażowani w proces leczenia. Częściej zapominali o lekach, częściej właśnie nie przyjmowali leków regularnie, nie wykonywali pomiarów regularnie i to powodowało też gorsze rokowanie, no, większą śmiertelność w tej grupie chorych. To też się sprowadza do tego, że my bardzo często zapominamy o tej roli psychiatry i psychologa w terapii pacjenta z niewydolnością serca. Ja wczoraj miałem u siebie w gabinecie takiego właśnie 70-latka, który był dotychczas super aktywną fizycznie osobą i doznał rozległego zawału serca, który spowodował, że z dnia na dzień stał się osobą z niewydolnością serca. To było w czerwcu zeszłego roku. Był u mnie wczoraj na wizycie z córką i największy problem tej osoby dzisiaj to jest brak chęci do życia, tak? Który wynika z tego, że zabrano mu jego aktywność fizyczną, jego możliwość działania. Natomiast no, pomału ta farmakoterapia poprawia mu tą wydolność fizyczną. Dodatkowo włączone leczenie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe spowoduje, że on będzie bardziej zaangażowany w sam proces leczenia i badania się i docelowo ta wydolność fizyczna też dzięki temu u takiego pacjenta wzrośnie. Także no, mamy niedobór psychiatrów w Polsce, ale nie zapominajmy o tym, żeby jednak myśleć o tym zdrowiu psychicznym chorych z niewydolnością serca.
Czyli ta opieka powinna być maksymalnie wielowymiarowa.
Tak. Tak, tak.
Tutaj, tak jak powiedziałeś, to jest system naczyń połączonych nie tylko w kontekście zdrowia fizycznego, ale również zdrowia psychicznego.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem był profesor Paweł Balsam, kierownik oddziału klinicznego elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję ci również serdecznie.